Chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich słuchaczy, słuchaczki naszego radia na naszej audycji młodzieżowej, Młodzi na Fali. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Walaszek, a przy mnie są...
Szczęść Boże, Natalia.
Szczęść Boże, diakon Maciek.
Witam wszystkich, Monika.
Szczęść Boże, Dominika. Pozdrawiam, Nicole.
Witam wszystkich, Kuba.
Szczęść Boże, Agnieszka.
To już siódme wydanie naszej audycji, czas biegnie. Udaje się nam pięknie tę audycję tworzyć razem z młodzieżą. Dziękujemy, że jesteście razem z nami, że nas słuchacie. Jesteście wierni tym audycjom. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na temat Ducha Świętego. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawy temat. Myślę, że wielu z nas sobie zadaje to pytanie, kim jest Duch Święty, jak odczytywać Jego natchnienia. Może czasem się wydaje, że jest czymś takim abstrakcyjnym, że trudno w ogóle określić, czym jest Duch Święty. I tu takie na początku się rodzi takie pytanie, chciałbym nie rzucić. Jak słyszycie słowo Duch Święty, z czym się ogólnie kojarzy to słowo wam tak osobiście?
Z gołębicą. Naprawdę, jakoś jak... No jak to słyszę, to po prostu mam takie wyobrażenie, że no Duch Święty w takiej postaci czasami przychodzi, ale to też zależy od sytuacji, nie? Najczęściej, no, tak to jakoś jest.
Mnie bardzo pojęcie Ducha Świętego kojarzy się z wszelkimi takimi uwielbieniami, na których się czasami bywało. Jakieś takie mam skojarzenie właśnie z charyzmatami, które daje Duch Święty. To są takie moje skojarzenia.
Z darami Ducha Świętego. Z tego, co pamiętam ze szkoły, zawsze się modliliśmy do Ducha Świętego o to, żeby się dobrze uczyć, o dobrą naukę, jakieś wsparcie w egzaminach.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś skojarzenia z Duchem Świętym?
Z sakramentem bierzmowania, w którym przychodzi do nas Duch. Myślę, że dla wszystkich tych osób, które przeżyły bierzmowanie, też gdzieś to też jest takie bliskie skojarzenie.
Mhm. Mi się kojarzy z ogniem, który ożywia nas.
No, każde te skojarzenia są w ogóle piękne, bo one gdzieś tam pokazują, kim jest Duch Święty, ale faktycznie no, ciekawe, bo tutaj nie padło to stwierdzenie, że jest Bogiem. Nie? W ogóle ogólnie Duch Święty jest Bogiem, tak? Jest trzecia osoba Trójcy Świętej, są takie podstawowe rzeczy katechizmowe. One są oczywiste, dlatego one jakoś może tak nie padły na sam początek, bo jakby to gdzieś z tyłu głowy jest. My ciągle mówimy o Trójcy Świętej, o tym, że Duch Święty jest faktycznie jest Bogiem. A czy jakoś macie szczególną relację do Ducha Świętego? Czego prosicie? O coś, nie wiem, przed modlitwą, czy uważacie, że on jest potem, czy macie jakąś taką szczególną relację. My tak często jesteśmy skoncentrowani właśnie na Panu Jezusie. Dobrze, bo ogólnie chrześcijaństwo chrystocentryczne jest. My jesteśmy skoncentrowani na Jezusie Chrystusie i oddając cześć Jezusowi Chrystusowi, oddajemy cześć Bogu Ojcu, oddajemy Duchowi Świętemu. Ale tak często jest, że modlimy się do Jezusa Chrystusa, ale może czasem takie właśnie osobiste gdzieś tam modlitwy do Ducha Świętego. Czy one są w ogóle? Czy się modlicie do Ducha Świętego?
Ja pamiętam szczególnie na studiach podczas przygotowań do różnych egzaminów, już w takim ostatecznym momencie, czyli ostatni wieczór przed egzaminem następnego dnia, modliłam się zawsze do Ducha Świętego o to, żebym przespała dobrze noc, obudziła się wypoczęta i mimo, że czułam, że jakby nie wszystko rozumiałam i ta moja wiedza może była jeszcze jakaś taka wybrakowana, jak szłam na ten egzamin, to prosiłam Ducha Świętego o to, żeby udzielił mi daru mądrości i właśnie zrozumienia tego, na co mam odpowiadać. I właśnie jak się pomodliłam przed pójściem spać, to wstawałam z takim pokojem i nie bałam się tego egzaminu. I jak tak po kilku razach właśnie takiego przygotowania do egzaminów, czyli przygotowania plus modlitwa do Ducha Świętego, to stał się taki mój stały rytuał i nie umiałam inaczej pójść na egzamin niż właśnie w taki sposób.
No i to kurczę przynosiło owoce, bo o tym, co mówisz właśnie, że jakimś takim pokojem spałaś, bo to faktycznie czasami jest trudno przed egzaminem, nie wiem, przespać, czy mieć taki pokój w sercu, który jest to piękne świadectwo.
Tak, ja się zgadzam. Ja w ogóle do teraz każdemu studentowi mówię, że najważniejsze przed pójściem na egzamin jest dobrze się wyspać. Bo niezależnie od tego, ile godzin ktoś się będzie uczył, jak pójdzie niewyspany, nic z tego nie będzie. Po prostu te odpowiedzi będą takie no takie niepełne, albo właśnie takie zrozumiałe tylko dla tej osoby, która pife, ale może dla tego, kto będzie czytał, to już nie do końca. Więc ważne jest się wyspać, sobie wszystko ułożyć w głowie podczas snu i pójść właśnie z takim, z taką mocą ducha na egzamin.
To faktycznie moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka metoda Natalki, która wymyśliła, że to jest nauka, nauka musi być. Oczywiście wyspanie, dobre i modlitwa do Ducha Świętego, to gwarantuje sukces, myślę.
Właśnie tak, tak właśnie warto pamiętać, że to nie jest w zamian za naukę, nie? To jest jakby uzupełnienie tej nauki.
Biedny ty Duch Święty byłby wtedy, gdyby ktoś się nie uczył i teraz tylko liczył na tego, z czego on by miał tam nam przypomnieć coś, nie?
A tak się zdarza właśnie, tak często ludzie mają takie podejście, szczególnie młodzi ludzie. Właśnie nie pouczę się, ale może Pan Bóg mi pomoże.
Czy zdarzyło Wam się tak kiedyś właśnie pójść? A może się gdzieś tam
Pan albo to raz.
No właśnie, albo że bardzo krótko się uczyłeś. Kurczę, nie, no dobra, i tak nie wiem, co będzie, Panie Boże, żeby takie pytania na jakieś nauczyłam. No, ale wracając do tematu modlenia się do Ducha Świętego, mi się skojarzyło, że chyba najczęściej modlę się do Ducha, kiedy jestem przed jakąś ciężką rozmową i kiedy mam jakąś, nie wiem, sprawę do rozwiązania, to zwłaszcza wtedy jakby tak proszę o Ducha, żebym po pierwsze umiała tak wszystko ubrać słowa, co jest we mnie, żebym miała w ogóle była świadoma jakby co jest z mojej strony i żebym też była taka bardzo otwarta na drugą stronę i żeby doszło do jakiegoś porozumienia czy czegoś takiego, czy jak po prostu właśnie jakieś były, no po prostu rzeczy jakieś do rozwiązania. Tak myślę, albo też mi się kojarzy, że często się modlę do Ducha, jak idę do spowiedzi, żeby ksiądz jakby, no żeby Bóg, żeby jakoś tak właśnie Duch Święty natchnął tego księdza, żebym na przykład może usłyszała coś, co jest teraz ważne, żebym usłyszała, nie? To są chyba takie dwie rzeczy. Mhm.
Ja mam teraz, może to zabrzmi trochę komicznie, takie masło maślane, że się modlę na modlitwie. Kiedy właśnie modlitwa, albo kiedy modlitwa nie daje jakiejś takiej radości, albo wtedy, kiedy jest trudna, albo wtedy, kiedy za bardzo nie mam na nią ochoty, albo kiedy mam dużo rozproszeń, żeby właśnie Duch nią kierował i albo żeby, znaczy no jest takie na przykład też piękne zdanie w Piśmie Świętym, że kiedy my nie umiemy się modlić, to Duch za nami prosi w błaganiach. I żeby po prostu On pokierował moim sercem i jakoś te myśli zbliżył na właściwy tor skierował.
Właśnie to, co Maciek powiedział, wydaje mi się też kluczowe, bo warto w ogóle rozpoczynać modlitwę, kiedy się modlimy właśnie wezwaniem do Ducha Świętego. Nie? Nawet te poczucie, kiedy my mamy, że nie wiem, na pewno mieliście też takie poczucie, bo ja też to mam, że czasem wydaje się, że ta modlitwa jakoś tak ciężko idzie, nie? I w ogóle mamy takie poczucie, że jak się jakoś tam modlić. I myślę, że jeśli my gdzieś będziemy wzywać Ducha Świętego, to co Maciek powiedział, zacytował właśnie Paweł Pisma Świętego o tym, że jeśli my nie potrafimy się modlić, to właśnie Duch Święty, nie? To działanie Ducha Świętego w nas. Myślę, że to też daje jakiś taki pokój w sercu, nie? Że to nie jest tak, że modlitwa tylko zależy od nas. Tak? I my możemy mieć różne uczucia. Może być tak, że czasami mamy jakieś dobre uczucie, fajne natchnienia na modlitwie, a czasami to jest trudne, ale fajnie, że mamy to gdzieś w głowie i to wydaje mi się, że też bardzo ważne. Ale chciałbym tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo nie wiem, czy kojarzycie taki fragment Pisma Świętego, jak jest nazwany w ogóle Duch Święty w Piśmie Świętym?
Pocieszycielem.
O właśnie. Nie, to nie jest przypadkowo, że on jest nazwany pocieszycielem. Ja myślę, że my tutaj podaliśmy różne przykłady, kiedy wzywamy też Ducha Świętego, się modlimy, ale warto też go wzywać, kiedy nam jest po prostu smutno. Nie wiem, tak jakoś ja sobie myślę, jeśli Pan Jezus go nazywa pocieszycielem, że On przychodzi, żeby nas pocieszyć, szczególnie może w jakimś trudnym momencie, albo po prostu znamy kogoś, komu jest trudno teraz, kto ma jakiś problem, to warto prosić właśnie Ducha Świętego, nie? My czasem prosimy świętych różnych, to też fajnie w ogóle, ale warto po prostu się zwrócić do Ducha Świętego i powiedzieć tak, ty jesteś nazwany pocieszycielem, więc przez Pana Jezusa, więc to ma jakieś takie ogromne, ogromne znaczenie i wydaje mi się, że też bardzo gdzieś to ważne jest. Doświadczyliście tego, że mieliście jakieś takie poczucie właśnie, że...
Tak sobie pomyślałam, że chyba czasami mam tak na modlitwie, jak na przykład mam jakiś, nie wiem, jakiegoś doła mam, czy jakiś taki trudniejszy czas i na przykład jakieś złe myśli o sobie, to wydaje mi się, że czasami wtedy też wzywam Ducha Świętego, żeby jakby pokazał mi taką prawdę o sobie, czy prawdę o czymkolwiek, żeby mnie natchnął jakby taką mądrością i jakby w ten sposób tak naprawdę pocieszył, nie? Bo wiem, że jak dojdę do prawdy, to pewnie wszystkie smutki jakby znikną. Bo się często okazuje, że to są nasze wymysły. Czyli żeby właśnie z taką prawdą przyszedł, która przynosi pocieszenie. Mhm.
No i też jest takie, nie wiem, czy też odczuwacie, no modlitwie, nie wiem, kto nas będzie słuchać, ale może tacy młodzi, którzy, czy ogólnie ludzie, którzy właśnie, nie wiem, się może mało modlą, czy nie ma jakiegoś takiego doświadczenia modlitwy, ale jeśli człowiek się modli, no to pierwsze, co się pojawia w jego, tak mi się to wydaje, nie wiem, czy to potwierdzacie, ale że to się pojawia olbrzymia taka radość wewnętrzna, to nie jest taka wesołkowatość, tak, tylko radość taka wewnętrzna i pokój. Nie, i to jest chyba też działanie po prostu Ducha Świętego w naszym życiu, nie? I to jakoś tam przychodzi. Zgadzacie? Macie takie doświadczenie? Takiego właśnie pokoju i radości w sercu, kiedy tak doświadczacie spotkanie Pana Boga w modlitwie?
Ja odniosłabym się do tego, co powiedziała Monika jeszcze o tym, żeby Duch Święty objawił nam prawdę o sobie samych. Ja często właśnie, jak mam jakieś takie niepokoje, to modlę się do Ducha Świętego o to, żeby wypalił we mnie wszystko to, co jest takie złe, takie nieprawdziwe. I właśnie ta świadomość tego, że On pokazuje mi to, co jest prawdziwe, przynosi ten pokój, o którym ksiądz teraz powiedział. Mhm. Czyli nawet jeśli coś jest niewygodne, a my stawiamy to w świetle takiej prawdy, łatwiej jest się z tym zmierzyć, niż po prostu żyć takimi swoimi wszystkimi emocjami, takim wzburzeniem. Często właśnie takie emocje są wywołane przez jakieś relacje z innymi ludźmi, czy właśnie bezpośrednio po jakimś konflikcie, po jakiejś kłótni człowiek jest taki pełen emocji i właśnie taki moment modlitwy do Ducha Świętego przynosi taki duży pokój, przynajmniej w moim przypadku. Mm-hmm.
U mnie jest ostatnio tak, że jak, nie wiem, odczuwam to od jakiegoś czasu, że szczególnie po Komunii Świętej naprawdę, no, bardziej odczuwam pokój, jak to było kiedyś, a no to nie znaczy, że kiedyś nie odczuwałem pokoju, jak przyjmowałem Pana Jezusa, ale no, od jakiegoś czasu właśnie tak mam, że przyjmuję Komunię Świętą, to wtedy zalewa mnie taki pokój i no i myślę, że to akurat jest robota Ducha Świętego, więc
Ja myślę, że ta cała duchowość związana z Duchem Świętym też się wpisuje w taki trend przeżywania Boga dzisiejszy. My się też mówi, że właśnie ten posłów Boże Watykańskim też trochę bardziej został poruszony ten temat w Kościele. I myśmy się bardziej tak otworzyli na tą trzecią osobę boską. I myślę, że to jest to, co też, czego my potrzebujemy. Takiej dobrej energii, takiej radości i coś, co my lubimy bardzo przeżywać. I często, co jest bardzo widoczne w niektórych wspólnotach. Czasem tak mamy, że na przykład wejdziemy, jesteśmy gdzieś nowi we wspólnocie podczas jakiejś modlitwy, czy podczas Eucharystii, czy podczas jakiejś adoracji i wiemy po prostu, jakoś czujemy takim szóstym zmysłem, o, tu jest dobra energia, tu panuje dobry duch i to jest coś, co jakoś nawet empirycznie możemy poczuć. Mhm.
To jest ważne, co mówisz właśnie, Maćku, że jakby ta obecność Ducha Świętego, no teraz szczególnie w tym czasie posoborowym, mnie się też skojarzyło, nie wiem, czy kojarzycie, bodajże to było, niedawno było czytane takie czytanie z Dziejów Apostolskich, w którym właśnie Łukasz opisuje tam sytuację w Kościoła, tego właśnie po zesłaniu Ducha Świętego i tam apostołowie właśnie, cytuję to Łukasz, oni się w ogóle do zgromadzonego ludu się zwracają, postanowiliśmy my i Duch Święty.
No,
to jest... Tak, Nikol się tutaj zachwyciła, też to widzę. Ale to, że oni tak powiedzieli, oni mieli taką no, tą świadomość obecności Ducha Świętego, nie, w życiu, że my postanowiliśmy i Duch Święty. To pokazuje jakby jedną, że taką współpracę między nimi a Duchem Świętym, ale taką wiarę, tak, te natchnienia, które przychodzą, są od Ducha Świętego. To my postanowiliśmy. A my do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Ja może jeszcze chciałbym tutaj podjąć ten temat, bo on wybrzmiał też na samym początku, kiedy zadałem to pytanie, z czym się kojarzy Duch Święty, czy to słowo, czy postać Ducha Świętego, i tam padły głębica, właśnie, bo to najczęściej jest symbolem właśnie głębica, a to się wzięło z Ewangelii, kiedy właśnie opisują ewangeliści, że jak głębica, nie ja jako głębica, tylko jak głębica zstępował Duch Święty. To jest też bardzo, bardzo ważne. Te symbole określające Ducha Świętego są ważne. Przypominacie sobie, jakie to są jeszcze symbole Ducha Świętego z katechezy może?
Paraklet.
To jest pocieszyciel, tak, to jest pocieszyciel. Zgadza się, ale tu padło to właśnie.
Wiatr.
Wiatr, tak, wiatr jest. Mhm.
Nikt nie wie, skąd przychodzi i dokąd zmierza. A,
to jest tak jak Maciej po prostu. Tak jak Maciej.
Bardzo dobre, bardzo trafne określenie, bo tak naprawdę uważam, że to jest też takie pytanie, które nas gdzieś tam nurtuje, skąd pochodzimy i dokąd powinniśmy zmierzać. I w momencie, kiedy człowiek się tak bardzo odda Panu Bogu i pozwoli się Mu prowadzić, to jakoś go te troski życia codziennego jakoś mniej trafiają, albo są takie mniej bolesne dla człowieka, kiedy właśnie wrzuci na luz, wychilluje i pozwoli się Panu Bogu prowadzić.
Jak wiatr, jeszcze jest jeden piękny obraz, okay. Właśnie ogień, zgadza się Nicole. Ja jeszcze powrócę do tego wiatru, a raczej nie wiem, czy kojarzycie też ten fragment z podejrzy. Powiewie. Tak, zgadza się. Pięknie. Jest taka pieśń nawet. Jest taka pieśń, a to pochodzi z Starego Testamentu, bodajże z Księgi Królewskiej, ale tu nie jestem pewien dokładnie. Ale faktycznie, kiedy to przychodzi Pan Bóg w lekkim powiewie wiatru. I to jest piękny obraz. I tu, Nicole, ty powiedziałeś o ogniu. Dlaczego ogień jest symbolem Ducha Świętego? Jak myślicie?
A czy to nie było tak, że właśnie jak... Jak język ognia, czy coś z tego? Mm-hmm. Przez zesłanie po prostu
tak.
Się okazał.
A jaka jest funkcja ognia w ogóle? Co ogień robi takiego?
Wypala
światło.
Zgadza się. Czyli daje światło, daje ciepło, wypala to, co jest, nie wiem, takiego, nie wiem, jeśli to odnosimy do człowieka, to, co jest złe, daje to poczucie takiego ogniska domowego, takiego ciepła, oświeca. Piękna metafora. Czy jeszcze jakieś znacie metafory Ducha Świętego?
Ogień to też jest symbol miłości i myślę, że to jest coś, co nas wszystkich gdzieś tam porusza i też może być symbolem też Bożej miłości. Mhm. Takiej miłości do świata.
Zgadza się. Jeszcze jakieś oprócz ognia? Mamy wiatr, mamy gołębice, mamy ogień i jeszcze?
Teraz się czuję jak na egzaminie z teologii.
Z katechizmu. Kiedy to było?
Woda?
Bardzo dobrze, Nicole. Super. Tak, woda. Woda, tak mamy żywioł jakby, nie co?
Chrzest z Ducha Świętego też mówi Pismo Święte o chrzcie z Ducha.
Zgadza się, o chrzcie właśnie z Ducha. Woda jaką ma funkcję?
Oczyszczająca, obmywa nas z grzechów.
W ogóle potrzebna do życia.
O, potrzebna do życia, oczyszczająca, daje wzrost. Tak, i to wszystko też możemy powiedzieć o Duchu Świętym, bo symbol, on nam zawsze pokazuje też jakąś funkcję, pomaga jakieś tam metaforycznie też opisać działanie tej osoby, więc mamy ogień, mamy wiatr, mamy głębicę, co tam jeszcze było i wszystko chyba już, tak? Dałem na tym.
Myślę,
więc mamy dużo takich...
To też łączy z tym, że właśnie my teraz żyjemy w takim świecie bardzo aktywnym, ale też w świecie, który przeżywa teraz dużo zmian. My właśnie wracamy do pewnej takiej pierwotności. Właśnie wrócę do tych symboli właśnie, że na przykład teraz bardzo się starają ludzie korzystać z tych odnawialnych źródeł energii i właśnie jakoś tak te symbole ziemi są nam bliskie, te żywioły. I wiem, że to przynosi energię i można to, i jest to taka energia odnawialna. I ducha też można właśnie, to bardzo są trafne, uważam, że symbole takie jak ogień, jak woda, powiemy, że to są rzeczy niezbędne do życia i rzeczy, które przynoszą energię. I taki jest też duch.
W dodatku tą dobrą energię,
Tak, Duch Święty jest, Duch Święty jest ekologiczny, gdybyśmy tak mogli powiedzieć.
I jest niewyczerpalnym źródłem.
Niewyczerpalnym źródłem, źródłem siły.
Bardzo
tak,
dobre porównanie. I też myślę, że w ogóle teraz jest moda nie tylko wśród chrześcijan na taką medytację, na wejście w głąb siebie. I uważam, że to jest bardzo dobry trend w pewnym życiu duchowym, bo myślę, że też właśnie podczas takiej chrześcijańskiej medytacji to jest też ważne, bo każdy z nas jest świątynią ducha i w każdym z nas w jakiś sposób duch mieszka. Mm. I dlatego też staje się to nam, możemy po prostu być bliżej Boga podczas takiej medytacji, a podczas takiej medytacji chrześcijańskiej bardzo potrzebne jest to towarzystwo Ducha Świętego.
To się zgadza. My tutaj w studiu mamy różnego rodzaju zakłócenia. Mam nadzieję, że to nie słychać. Nasi słuchacze na pewno gdzieś tam to zauważą. Mamy wiercenie, mamy buczenie, ale to są warunki po prostu nagrywania, żeby tu... To nie jest jakby nasza wina tutaj na tym, ale to też nie jest działanie Ducha Świętego, który teraz może tak, może go słyszymy, że on teraz jest i po prostu pokazuje nam, że tu w czasie tej audycji razem z nami jest. Dobrze, to myślę sobie tak, że powiedzieliśmy właśnie o tych symbolach Ducha Świętego, kim on jest, a przejdziemy do tego, jak się też pokazuje jego działanie w naszym życiu, jak się może pokazać jego działanie, jak odczytywać w ogóle jego natchnienia, ale myślę, że tutaj sobie zrobimy taką przerwę. Ja zapytam Agnieszkę, czy coś ma tam przygotowanego, jakąś może muzykę do Ducha Świętego, czy inną?
Coś się na pewno znajdzie, jak zawsze będzie nam towarzyszył zespół Przystań.
No, tak, zespół Przystań, który bardzo pięknie śpiewa, więc słyszymy się, chciałem powiedzieć widzimy, może kiedyś w przyszłości się będziemy widzieć, ale słyszymy się po krótkiej przerwie muzycznej. Witamy wszystkich po krótkiej przerwie muzycznej. Mam nadzieję, że się podobała piosenka naszego wspaniałego zespołu Przystań. Wracamy do tematu związanego z Duchem Świętym. Powiedzieliśmy o symbolach Ducha Świętego, wymieniliśmy, powiedzieliśmy także o tym, w jaki sposób modlimy się do Ducha Świętego, przed czym się modlimy, przed jakimi wydarzeniami w naszym życiu. Teraz chciałbym może też poruszyć taki temat, który no, wydaje się też takim trudnym tematem, jak rozpoznać działanie Ducha Świętego, natchnienie Ducha Świętego, że to obchodzi Ducha Świętego, że to jest właśnie Boże. Czy macie takie doświadczenie tego natchnienia Ducha Świętego, czy jakieś sytuacje wam się przypomina z życia i w jaki sposób wy rozpoznajecie działanie Ducha Świętego w waszym życiu? Cisza jest, bo to trudny temat na pewno, ale myślę, że ktoś by może chciał się wypowiedzieć.
Dobra, to mogę, może zacznę. No to, bo to jest trudny temat właśnie, no jak poznać w ogóle, kiedy mówi do nas Bóg, a kiedy mówią nasze myśli. Ale jednak na przykład no, mnie Duch Święty bardzo się kojarzy z poczuciem pokoju, takiego wewnętrznego, pełnego, no nie wiem jak opisać słowami. No plus to, że gdzieś tam miałam w swoim życiu takie doświadczenia na jakichś uwielbieniach czy właśnie takich czy adoracjach, gdzie jakby ten Duch Święty w ten taki sposób bardziej nadprzyrodzony gdzieś tak przenikał i to były takie jakby uczucia bardzo pozytywne, bym powiedziała, i takiej wielkiej bliskości z Panem Bogiem. I wydaje mi się, że też jakby potem to poznaję, że wydaje mi się, że ja sama jakby jestem bardzo taka otwarta na Pana Boga i bardzo blisko Boga i potem jakby ja też prędzej, nie wiem, można powiedzieć, mam takie doświadczenia bliskości Ducha Świętego, więc jakby mogę potem poznać też, w jakiej jestem obecnej sytuacji. Chodzi mi o sytuacji, jakby jak moja dusza jest, w jakim stanie jest moja dusza w tym momencie. Jeżeli wiem, że właśnie jestem taka bardzo otwarta na Boga, jakby mam Go rzeczywiście gdzieś tam na pierwszym swoim miejscu i na Niego patrzę, to Duch Święty przychodzi i myślę, że to jest po prostu, no tak się wie, że to jest On. To jest takie uczucie bardziej no, nieporównywalne z niczym innym wcześniej, więc stąd może jakby można poznać, że coś wiem od Niego, a nie od samej siebie.
A czy są jakieś takie kryteria obiektywne, w sensie tym, jak rozpoznać, że to jest działanie w ogóle Boże, działanie Ducha Świętego, że to pochodzi, czy kojarzycie z Pisma Świętego jakiś taki fragment?
A mówisz o charyzmatach takich konkretnych, czy...
Nie, w ogóle to znaczenie Ducha Świętego, że to pochodzi od Pana Boga, w ogóle jakieś myśli się zrodzi, albo jakiś pomysł w głowie. Jak to sprawdzić, że to jest właśnie od Pana Boga?
Moim zdaniem to jest coś, co właśnie wciąga do Pana Boga, ale też jakby długofalowo, że skutek, który widzimy gdzieś tam daleko w przyszłości, faktycznie jest dzięki temu, co się bliżej Boga.
Myślę, że po owocach jakby poznajemy, też no to mi się kojarzy z Pisma Świętego, że po owocach poznamy, jeżeli jakieś przyjdą myśli i pójdziemy za tym, po owocach poznamy, czy to było dobre, czy niedobre, więc można też stwierdzić, że to było, mogło być od Boga lub nie.
To jest to, co Dominika powiedziała. Właściwie no, to streściła Monika, czy to nazwała owoce, a Dominika to powiedziała w sensie o tym, że to patrzy długofalowy gdzieś tam skutek tego, co jest tak na to.
Jedne myśli.
Faktycznie, no po prostu po owocach sprawdzam, jakie to przynosi korzyści, to jest dobre, jeśli wnosi pokój, jeśli to powoduje, że miłość się rozszerza, jeśli to powoduje, że bardziej kochamy, nie wiem, Pana Boga, drugiego człowieka, że to po prostu przynosi jakieś dobre owoce, to możemy być tacy przekonani, że to jest właśnie działanie Boga w naszym życiu. Nie wiem, zastanawialiście się nad tym często, jak podjęliście jakąś decyzję, czy to przyniosło jakiś pozytywny skutek, jakiś owoc w waszym życiu? Taką refleksję, macie taką refleksyjność w sensie?
Mogę się odezwać, ale bo sobie przypomniałam, że czasami mam takie coś, że na przykład jak przychodzi mi jakaś myśl, żeby na przykład coś komuś powiedzieć, że może to będzie jakby dobre dla tej osoby, to jakby staram się jakby za tym iść i powiedzieć. Jeżeli oczywiście uważam, że też jakby tak po ludzku nie wydaje mi się to nic głupiego jakby czy coś takiego. Albo też myślę, że mam takie jakieś doświadczenie, jak byłam jeszcze po łazie, byłam animatorką, też nieraz miałam takie momenty, już wspominam, że kogoś tam, na przykład jakaś moja dziewczynka miała jakiś trudny czas czy coś i w takich rozmowach czasami miałam poczucie, że tak po ludzku nie do końca wiedziałam, co powiedzieć, ale wtedy często czułam takie natchnienie od Ducha Świętego, że jakby On mi mówił, ja to mówiłam, co mi jakby przychodziło tak do głowy. Nie wydaje mi się do końca, że to były takie moje myśli, bo wydaje mi się, że sama bym czasami nie wpadła na te rzeczy, tylko właśnie wtedy mam takie poczucie, że to Duch Święty mówi. No i myślę, że też gdzieś tak mam też w późniejszym czasie, nawet jak teraz nie jestem czy to animatorką, ale że czasami jakby coś w rozmowie przychodzi mi jakaś myśl, że wydaje mi się, a może warto to powiedzieć, a może akurat coś w kimś to obudzi. Mhm.
Ja to też jakby w sensie, kiedy no to przy rachunku sumienia najczęściej sobie zadajemy pytanie, jakie owoce to przynosi jakby nasze zachowanie, ale faktycznie po pierwsze warto zawsze pytać Ducha Świętego jakieś rozwiązanie, jeśli jesteśmy w jakiejś sytuacji, czy mamy podjąć jakąś decyzję, czy coś powiedzieć drugiej osobie, to warto po prostu prosić Ducha Świętego. Czasami jest faktycznie takie przynaglenie, czy czujemy takie, no powiedz to, nie? Czasami trzeba zaryzykować i powiedzieć, bo jeśli mamy takie wewnętrzne faktycznie przekonanie, tak, to jest dobre, to myślę, że za tym warto pójść po prostu. Nie jesteśmy w stanie teraz rozeznać, czy to przynosi dobre owoce, czy nie, dopiero po fakcie rozeznajemy faktycznie, czy przynosi, jedynie możemy się domyśleć, a to też jest jakoś tam wystarczające, nie? W sensie takim, tak, mam takie nadzieję, pomodliłem się, to mnie do Duchu Święty zostawiam, nawet jeśli bym coś zepsuł w swoim życiu, to napraw, tak, znaczy napraw to Duchu Święty, nie? Pan Bóg ma takie drogi, że potrafi nawet z różnych trudnych sytuacji wyprowadzić jakieś dobre, to jest w ogóle fajne. No, dzięki Bogu w ogóle tak jest, nie? Że to nie wszystko zależy od nas, to człowieka uczy wielkiej gdzieś tam pokory. A wy jakoś rozeznajecie jeszcze poza tym, jeśli, że po owocach, to jest jakby jedna sprawa, i że to jest działanie Ducha Świętego w nas.
Ja pamiętam początek takiej mojej przyjaźni z Duchem Świętym, kiedy jeszcze nie za bardzo rozumiałam, kim on jest, ale jakby dowiedziałam się o nim na katechezie w liceum, bo mieliśmy super księdza, który trochę więcej mówił o Duchu Świętym niż na wcześniejszych tam etapach nauki. I po prostu jak pierwszy raz na kursie Filip, to jest jak kurs Nowe Życie teraz w Szkole Nowej Ewangelizacji, mówiliśmy o charyzmatach i darach Ducha Świętego, ja po prostu byłam taka zszokowana, że jak to jest, że w ogóle zawsze chodziłam do kościoła, ale nigdy nie wiedziałam o Duchu Świętym aż tyle i że on nadal działa i że może działać naprawdę z taką mocą. I pamiętam, że jak wróciłam z tego kursu do rodziców, to pokazywałam im w Biblii w ogóle, zobaczcie, że w ogóle są takie charyzmaty, jak to jest, że ja w ogóle o tym nie wiem, nie? A oni byli tacy przerażeni i mówią, no jakaś sekta w ogóle, przecież tego w ogóle w kościele nie ma. No, moi rodzice mieszkają w takiej małej wiosce, no jest tam taka pobożność, tylko po prostu, no chyba jeszcze taka przedsoborowa, tak mi się wydaje. I dla nich to było szokiem. I pamiętam reakcję moich rodziców, powiedzieli, że nie będzie wchodzić na spotkania tej wspólnoty, no bo po prostu się tego bali. I było to takie dosyć kategoryczne, ja tam się buntowałam, ale powiedzieli, że oni nie wyrażają zgody. I pamiętam, że to mnie strasznie bolało, ale poszliśmy razem do kościoła w niedzielę, i mój proboszcz właśnie na tej mojej malutkiej wsi powiedział takie kazanie od siebie na temat właśnie Ducha Świętego i na temat tego, że rodzice nie powinni zabraniać dzieciom wchodzenia do wspólnot, co w ogóle dla mnie było, my w tej małej wsi nigdy nie mówiliśmy o żadnych wspólnotach i w ogóle to było wszystko takim szokiem, że ja po prostu zaczęłam na tym kazaniu płakać. Się cieszyłam, że byłam daleko od moich rodziców, siedziałam w tym kościele, że oni tego nie widzą. I wracaliśmy samochodem do domu i oni pytali się, czy ja rozmawiałam z naszym proboszczem. Nie! I to po prostu był taki szok i to było takie po prostu namacalne działanie Ducha Świętego. Takie, że nawet nie musiałam rozeznawać, czy to jest on, czy nie. Po prostu to ja wiedziałam, to moi rodzice wiedzieli, że to był Duch Święty. I to, no, to jest takie małe świadectwo.
No, niesamowity przykład, nie? Jak to Duch Święty zadziałał na tego księdza, nie? W sensie, że
ja do teraz jestem momencie. W szoku, tak.
No, niesamowite. No. A propos właśnie jakichś wspólnot, to może przejdziemy do... Bo czasem faktycznie są te wspólnoty, czy odnowa Duchu Świętym słyszymy, czy jakieś wspólnoty charyzmatyczne i komuś się może tu, nie wiem, kojarzy słowo charyzmatyczny, no czasem się mówi tak potocznie, ktoś jest charyzmatyczny, czy jakiś taki wyjątkowy. Nie, czy w ogóle słyszeliście takie słowo, czym jest w ogóle charyzmat w Kościele, jeśli mówimy o charyzmatach? Myślę, że te osoby, które są z Oazy, na pewno znają regułkę charyzmatów na pamięć, która jest przedstawiana. Tutaj Monika się śmieje, bo jest oazowiczką, Kuba też jest oazowiczym. Na tym, czy kojarzycie, czym jest w ogóle charyzmat? Taką definicję charyzmatu?
To ja bym powiedział, że to jest, no, po prostu dar, tak? Że Duch Święty przychodzi do nas z różnymi swoimi darami, jest tam, jak się wydaje, Ducha Świętego. No i no,
Mhm. Myślę, że tak. Tam jest taka definicja 5D bodajże, tak?
Tak, darma. Znaczy ja znam 3. Dar, darmo dany. Dla drugiego to jest 5D, ale tak. Najpierw mnie uczono 3D. Tak? Dla drugiego, tak?
Tak, dla drugiego, tak. Jeszcze się mówi, że dla dobra Kościoła, czy do budowania wspólnoty.
No właśnie, bo dary Ducha Świętego powinny służyć naszemu rozwojowi, a charyzmaty służą zawsze dla Kościoła, dla rozwoju drugiego człowieka.
Dokładnie, i dlatego to formułowanie, że jest dla drugiego, to się kończy, że darmo dany. No bo właśnie ten charyzmat nie ma być żadną jakąś taką dla nas, nie wiem, że mamy jakąś zdolność, jakąś zaletę, talent, tylko właśnie to cechuje charyzmat. To jest taki talent, który ma służyć innym.
Mhm. A jakie znacie charyzmaty w ogóle? Czy kojarzycie jakieś?
No na przykład modlitwa w językach. Mhm. Co brzmi tak dziwnie, że ludzie to teraz potrzebują, że Kościele istnieje i pewnie wierni się tego jakoś wyuczyli w jakiś sposób. Pamiętam moją pierwszą mszę właśnie w liceum z modlitwą o uzdrowienie i pamiętam, że wyjeżdżaliśmy wtedy właśnie z naszą katechetą i on nas uprzedził w autobusie, że jeśli na tej modlitwie będzie działo się coś, czego nie rozumiemy, to po prostu mamy się nie bać, że to jest od Ducha Świętego. Ja tam stałam taka totalnie zdziwiona, zszokowana, mówiąc sobie, nie znam takiego kościoła w ogóle, jest tu coś dziwnego. Za drugim razem już jakby moje serce było bardziej otwarte, ale za pierwszym razem to było po prostu dziwne. Ale no, potem dopiero zaczęłam więcej czytać na temat właśnie charyzmatów. No właśnie, co byłoby z właśnie z tego daru mówienia w językach, gdybyśmy to robili w domach, nie? To nie jest właśnie dla nas taki indywidualny dar, tylko do modlitwy wspólnotowej. A,
czy my mówimy w języku niemieckim, angielskim w czasie tego, czy francuskim, w czasie daru charyzmatu języków? By się przydał taki akurat.
A to zazwyczaj są chyba takie języki, te stare języki, tylko hebrajski i
aramejski.
Czyli te, no, w jakich było pisane Pismo Święte. No i kolejny charyzmat też się kojarzy tłumaczenie języków. Słyszałam, że podobno zawsze, jeżeli ktoś we wspólnocie ma ten charyzmat mówienia językami, tak również powinna się znaleźć osoba w tej grupie, która będzie jakby mówiła, nie wiem, po polsku, jakby te słowa, które tam ta osoba wypowiada. Czyli będzie tłumaczyła to, co jest właśnie mówione. No bo ma to służyć właśnie teoretycznie jakby całej wspólnocie. To, że ktoś tymi językami się modli, jakby Duch Święty się przez niego modli, nie jakby przez niego mówi.
A jak jeszcze znacie oprócz darów charyzmatu?
Przypowiadania, charyzmat, nauczania. Mhm.
Uzdrawiania.
Tak, zdarzają się takie, są takie modlitwy o uzdrowienie, nie wiem, czy słyszeliście, czy braliście udział, modlitwy o uzdrowienie, się szczególnie modlimy jest modlitwa wstawiennicza, modlimy się o uzdrowienie i te duchowe uzdrowienie, ale także to uzdrowienie takie fizyczne, zdarzają się faktycznie takie uzdrowienie fizyczne, to jest dar po prostu uzdrowiania.
No właśnie to wszystko brzmi tak trochę tajemniczo, mimo tego, że my jesteśmy w tym kościele, i jakby z założenia wiemy, że apostołowie mieli te dary, posługiwali się nimi, a nam wydaje się, nie, no to już nas zupełnie nie dotyczy i ja na pewno takiego daru nie będę mieć, albo w ogóle to jacyś święci ludzie. No ale właśnie ten pierwszy kościół był tworzony przez takich samych ludzi, jakimi my jesteśmy. I właśnie może to trochę szkoda, że my nie rozwijamy tych umiejętności, bo to są z jednej strony umiejętności, w sensie to wynika z tego, jak bardzo otwarte jest nasze serce. Jeśli my sobie nie uświadomimy tego, że chcemy otworzyć to serce na dary ducha, to one nie przyjdą same z siebie, bo nie przyjdą tylko do nas właśnie tak indywidualnie, tylko właśnie w służbie drugiemu człowiekowi.
I to masz rację, to też nie jest tak, że po pierwsze się musimy otworzyć, czyli musimy w to mocno uwierzyć, bo Pan Bóg, Duch Święty cały czas działa, tak? Działa na początku Kościoła, kiedy widzimy, szczególnie opisane jest to w Dziejach Apostolskich, gdzie apostołowie uzdrawiali, mówili językami, kiedy nawracali, kiedy mieli dar proroctwa. To się dzieje teraz, cały czas się dzieje. To wiem, że to może brzmieć po prostu niewiarygodnie, ale są miejsca, też są wspólnoty, gdzie to się dzieje. Są ludzie uzdrawiani, ludzie mówią językami, ludzie prorokują. No, te proroctwo to nie kojarzymy oczywiście z przepowiadaniem przyszłości, to nie o to chodzi. To jest proroctwo, rozeznanie, tak, jakiejś sytuacji, może być, to też może być dar proroctwa, czy jakieś słów wypowiedziane, które akurat trafiają do jakiejś osoby tam znajdującej się w tej wspólnocie, czy w czasie tej modlitwy i to się dzieje. A skąd to się dzieje? Dlatego, że jest dostrzegana do tego silna, głęboka wiara i otwarcie naszego serca. To jest klucz. Często Pan Jezus, kiedy uzdrawiał, On mówi, to przez wiarę Twoją Cię uzdrowiłem. Ci ludzie, którzy przychodzili do Jezusa Chrystusa, to nie było tak, że oni po prostu byli ciekawi jakiejś sensacji. Też na pewno przychodzili tacy, którzy byli, ale oni prawdziwie wierzyli, że On to może zrobić. To jest też pytanie, czy my wierzymy w to. I nawiązując też do tego, to nie jest tak, że my sobie teraz wybierzemy, nie wiem, piszemy sobie listę, ja chcę mieć dar uzdrowiania, tak? Ja sobie wybrałem teraz Duchu Święty, ja muszę mieć ten dar. To nie jest tak, to nie idzie tak na siłę teraz wymusić od Pana Jezusa. Pan Bóg Ci daje ten dar, który jest potrzebny teraz tej wspólnocie, tym osobom, które są obok Ciebie. To też jest ważne. Czy można o coś prosić? My możemy prosić na przykład jakiś dar, który, czy charyzmat, który gdzieś tam chcemy. Ale to nie jest tak, że Pan Bóg jest po prostu spełnienia naszych życzeń. Nie? To sobie po prostu i tak jest. On daje nam to, co jest akurat w tym momencie potrzebne do tej wspólnoty, do tych ludzi. To jest jakieś tam, wydaje mi się też, jakby kiedy mówimy o tych charyzmatach, o tym, co się dzieje, tym działaniu Ducha Świętego, że to jest jakoś ważne. Takie pytanie też może osobiste, uczestniczyliście kiedyś w takiej modlitwie? Uzdrowienie, gdzie się pojawiły takie charyzmaty w waszej wspólnocie?
Ja już powiedziałam, że tak, no, byłam i w takiej wspólnocie i właśnie i wyjeżdżałam na takie msze z modlitwą uzdrowienia. Zresztą teraz nawet tutaj w Wiedniu mamy wspólnotę Galilea, która też jest wspólnotą charyzmatyczną. To nie jest reklama, lokowanie produktu.
Ja też kojarzę takie wydarzenia, byłam w Oazie właśnie, bo też Oaza była otwarta na takie charyzmatyczne uwielbienia. I pamiętam swoje rekolekcje, jak mieliśmy nieraz takie wieczory. I wtedy też miało miejsce właśnie, że ktoś modlił się językami, czy jakieś inne takie rzeczy, jakby powiedzmy, jakieś mało naturalne, mało takie normalne się działy, czy że ktoś na przykład bardzo płakał, czy ktoś wykrzykiwał jakieś słowa, takie uwielbienia dla Boga, co normalnie by człowiek tego nie robi. Czy jakieś często były tak, że na przykład też ruszali się w jakiś sposób, na przykład, że jakby tam tańczyli czy coś. Może nie są rzeczy takie nadprzyrodzone, ale których jakby ludzie na co dzień normalnie sami z siebie też nie robią, nie? Myślę, że jakby to też było właśnie takim pięknym obrazem, jak wszyscy byliśmy bardzo na to otwarci, nikt się nie przejmował jakby, nie wiem, czy to głupio wygląda, czy to coś, nie wiem, to było po prostu takie, naprawdę wspólnota była wtedy z Bogiem. Też często były spoczynki w Duchu Świętym, aczkolwiek, znaczy tak się nazywa to, czy spoczynek w Panu, czy różnie się to nazywa, aczkolwiek wiem, że to chyba niekoniecznie jest tak brane jako charyzmat Ducha Świętego, o tym też nie ma za bardzo nic napisanego w Piśmie Świętym, więc nie wiadomo, aczkolwiek no, kto to miał, to myślę, że zawsze się wypowiadał jako tak czy siak jakby bardzo takie pozytywne doświadczenie, w którym jakby był bardzo blisko Pana Boga, zaraz przed, czy właśnie na przykład często działo się to po nałożeniu rąk przez kapłana, który modlił się też nad taką osobą. No i że te osoby jakby padały tak wyzwanie, ale zazwyczaj to były też takie bardzo, bardzo pozytywne doświadczenia. I myślę, że no, można powiedzieć, że to też jest pewien dar dla wspólnoty, bo to też umacnia jakby wiarę, kiedy się widzi nawet choćby po prostu takie rzeczy. Jeżeli to nie jest tylko, nie wiem, że ktoś udaje jakieś to takie rzeczy, też były różne. Nie, że ludzie zaczęli sobie zazdrościć różnych takich rzeczy, ale w sensie, że jest coś takiego, że się, kiedy się już zaczyna tego doświadczać, to ludzie zaczynają tego szukać w taki zły sposób, taki pyszny, że oni też są, i nawet może nieświadomie sami sobie wywołują czasami takie rzeczy, no bo szukają tego wyjątkowego doznania od Pana Boga. No, nie o to chodzi oczywiście, takie osoby tego też nie dostają. Od Boga.
No tutaj Monika fajnie powiedziała, jest podobno takie łatwe rozeznanie, czy ten spoczynek pochodzi od Ducha Świętego, czy nie, bo Duch Święty nie pozwoli na to, żeby komuś stała się jakaś krzywda, więc z zasady jest tak, że jeśli ktoś spoczywa w Duchu Świętym, no to on się jakoś nie uderzy, on nie będzie odczuwał bólu i nie będzie miał jakichś siniaków na głowie od tego upadku. No zdarzają się sytuacje takie, że właśnie ludzie w swojej pysze po prostu próbują jakoś upaść na ziemię i krew się leje, nie wiadomo
co. Później skończę efekt placebo.
Ja też pamiętam właśnie na początku, jak właśnie usłyszałam pierwszy raz modlitwę w językach, to ja też sobie mówiłam, że ja bardzo chcę i prosiłam Ducha Świętego, że ja bardzo chcę, że w ogóle, że jak to się mówi, nie? I nawet sobie coś jakoś tam próbowałam. Mówię, nie, w ogóle mi to nie wychodzi. I wiedziałam, że to nie jest od Ducha Świętego. Już się poddałam po jakimś czasie. W końcu gdzieś przypadkiem znalazłam jakiś artykuł, że nawet Jan Paweł II nie mówił w językach, nie? On ogólnie był dużym charyzmatykiem, a nie mówił w językach, że tego daru nie posiada. Mówiłam sobie, dobra, jak Jan Paweł II nie mówił, to ja też nie mówię.
Znaczy nie mówił takimi językami, ogólnie znam dużo języków.
Dokładnie.
Właśnie, że znam was. Tak.
No, że to jest często było taką pułapką dla niektórych, że myśleli, że ci, co dostają te dary, to są jacyś bardziej ukochani przez Pana Boga, albo są jacyś bardziej święci, a w ogóle to tak nie idzie w parze. To, czy mamy te dary takie charyzmatyczne, czy nie, to jest po prostu swoją drogą i to nie, no. No właśnie znaczy o człowieku. No.
Ja też powiem z własnego doświadczenia, no ja też byłem bardzo często na różnych takich modlitwach o uzdrowienie, nie wiem, no albo uwielbienia i tak, no po prostu różne takie modlitwy charyzmatyczne, no i widziałem ludzi, co tam no spoczywałem w Duchu Świętym i tak dalej, też osoby mi bliskie, no ja też sobie myślałem, kurczę, no tu się coś dzieje, tam się coś dzieje, a u mnie nic, nie? I czy co, robię coś złego, czy nie wiem, jestem aż takim grzesznikiem, że no Pan Bóg nie działa, tak? No i tak pytałem ludzi, no co się dzieje, nie? No i mówią właśnie, że no może tego akurat też nie potrzebujesz, nie? Może Pan Bóg właśnie tak dotyka tych innych i chce, żeby poczuli tą miłość i tak dalej, a może ty tego akurat nie potrzebujesz, no i dlatego też nie działa, nie?
Myślę, że będziemy już zmierzać ku końcówce naszej audycji, ale tutaj chciałbym właśnie dodać też, że właśnie z tych charyzmatów, które wymieniliśmy tam, spoczynek w Duchu Świętym, czy akurat tu o spoczynku w Duchu Świętym, to akurat nie mamy Piśmie Świętym, ale dar proroctwa, uzdrawiania, mówienia językami, to mamy w Piśmie Świętym, ale też warto pamiętać, że tym największym charyzmatem, o którym pisze święty Paweł, jest, wiecie co, największym charyzmatem? List do Koryntian.
Miłość,
tak. Gdyby mówił językami ludzi i aniołów, tak, a miłości bym nie miał, byłby niczym. Nie? Mogę mieć dar prorokowania, dar uzdrawiania, dar mówienia językami, a gdyby nie miał miłości, byłbym niczym. Więc tym największym charyzmatem, który otrzymujemy od Ducha Świętego, jest miłość. I to jest klucz w ogóle. Nie? To jest klucz, myślę, do tego, że jeśli ktoś kocha, to ma ten największy charyzmat. I myślę, że możemy tak zakończyć naszą audycję, życząc sobie, żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, szczególnie miłością do Pana Boga, do siebie i do drugiego człowieka. To teraz na koniec audycji jeszcze zapraszamy na taki przerywnik muzyczny. Agnieszko, zespół na pewno
przemienienie.
A przystań. Chciałam powiedzieć przemienienie. Nie wiem, dlaczego przemienienie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś się kojarzy z przemienieniem. Kiedyś znałem taki zespół, dlatego tak kojarzę. Przystań, więc zapraszamy po krótkim...
Po przerwie. Dzisiaj koronkę odmówimy.
Dzisiaj mówimy wspólnie koronkę od Miłosierdzia Bożego.
Thank you.
Zapraszam teraz do odmówienia koronki do Miłosierdzia Bożego, polecając wszystkie intencje, prosząc także o uwolnienie z pandemii koronawirusa. Polecamy także wszystkich chorych, cierpiących, wszystkich naszych słuchaczy, te intencje, które są nam polecane, które zostały przesłane przez naszą stronę internetową naszego Radia, Radia Droga, polecając także naszych bliskich, przyjaciół, prosząc w szczególny sposób otwarcie na działanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany u Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki,
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
O krwi wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas.
Ufamy Tobie.
Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska,
módl się za nami.
Święty Janie Pawle II,
módl się za nami.
Błogosławiony Michale Sopoćko,
módl się za nami.
Dziękuję Wam za wspólną modlitwę, dziękuję także za audycję. Dziękuję wszystkim słuchaczom naszej audycji. Oczywiście Was z serca Was pozdrawiamy. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby w przyszłym miesiącu także nas posłuchać. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Na zakończenie tej modlitwy, na zakończenie także audycji chcemy teraz udzielić Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.